stanie z Dziejów Apostolskich. Apostołowie i bracia przebywający w Judei dowiedzieli się, że również poganie przyjęli Słowo Boże. Kiedy Piotr przybył do Jerozolimy, ci, którzy byli pochodzenia żydowskiego, robili mu wymówki, mówiąc: wszedłeś do ludzi nieobrzezanych i jadłeś z nimi. Piotr więc zaczął wyjaśniać im po kolei, mówiąc: modliłem się w mieście Jafie i w zachwyceniu ujrzałem jakiś spuszczający się przedmiot, podobny do wielkiego płótna, czterema końcami opadającego z nieba, który dotarł aż do mnie. Przyglądając mu się uważnie, zobaczyłem czworonożne zwierzęta, domowe i dzikie, włazy i gady. Usłyszałem też głos, który mówił do mnie: zabijaj, Piotrze, i jedz. Odpowiedziałem: o nie, Panie, bo nigdy nie wziąłem do ust niczego skażonego lub nieczystego. Ale głos z nieba odezwał się po raz drugi: nie nazywaj nieczystym tego, co Bóg oczyścił. Powtórzyło się to trzy razy i wszystko zostało wzięte znowu do nieba. Zaraz potem trzech ludzi, wysłanych do mnie z Cezarei, stanęło przed domem, w którym mieszkaliśmy, a Duch powiedział mi, abym bez wahania poszedł z nimi. Razem ze mną poszło tych sześciu braci. Przybyliśmy do domu owego człowieka. On nam opowiedział, jak zobaczył anioła, który zjawił się w jego domu i rzekł: poślij do Jafy i sprowadź Szymona zwanego Piotrem. On cię pouczy, jak zbawisz siebie i cały swój dom. Kiedy zacząłem mówić, Duch Święty zstąpił na nich, jak na nas. Przypomniałem wtedy słowa, które wypowiedział Pan: jam chrzcił wodą, wy zaś ochrzczeni będziecie Duchem Świętym. Jeżeli więc Bóg udzielił im tego samego daru, co nam, którzyśmy uwierzyli w Pana Jezusa Chrystusa, to jakżeż ja mogłem sprzeciwiać się Bogu? Gdy to usłyszeli, zamilkli. Wielbili Boga i mówili: a więc i poganom udzielił Bóg łaski nawrócenia, aby żyli.
Chciałoby się powiedzieć, że tutaj to czytanie dotyka pierwszej herezji, jaka się pojawiła w łonie z pierwszej gminy chrześcijańskiej za czasów apostolskich. Na czym ta herezja polegała? I oczywiście święty Paweł, podróżując po Azji Mniejszej, ogromnie dużo ucierpiał od tak zwanych chrześcijan żydujących, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa jako z Mesjasza, Zbawiciela, ale z jednym się nie mogli pogodzić, że obrzezanie jest do zbawienia niepotrzebne. Jeżeli chcecie się zbawić, musicie dać się obrzezać. I tropiliś, tu Paweł był, to oni dali ciap, 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 ciap do gminy i mówili: jeżeli się nie dacie obrzezać, nie macie szans na zbawienie. Gdyby ktoś za mną tak deptał, mnie ciągle korygował, to nie wiem, czy by żył na tym świecie. Ale Jezus to dopuścił, żeby w Pawle dojrzewała teologia Nowego Przymierza, Nowego Testamentu. Że to obrzezanie było na ciele mężczyzny tylko przypomnieniem grzechu pierworodnego, który dotyczył tej sfery płodności. I było znakiem przymierza, że przyjdzie ktoś, kto dokona obrzezania w sferze umysłu, serca, woli, głębinach ludzkiego ducha i zdolni do płodności dla nieba. I to było tematem, będziemy na pewno dalej o tym czytać, treścią pierwszego soboru w Jerozolimie, żeby te herezje obalić. Siali fałsz, że bez obrzezania nie ma zbawienia. Za tym ich działaniem jest pycha. Jest pycha, zwykła pycha. Tak jak za każdą herezją jest pycha przez 2000 lat. Utracili monopol na Boga prawdziwego. Nie chcieli tego monopolu stracić. My, ajwaj, my Żydzi. My musimy być ciągle pierwsi. Najpierw stańcie się Żydami, a później będziecie wyznawcami Jezusa Chrystusa i się zbawicie. To jest jedna uwaga w związku z tym czytaniem na poniedziałek. Wizja Piotra, apostoła, te zwierzęta, bo Żydzi uważali pogan nieobrzezanych za zwierzęta, psy pogańskie. To było nagminne określenie, te psy pogańskie. Tyle pychy, tyle pogardy. W związku z tym wizja tych zwierząt nieczystych, niejadalnych. I ostatnia myśl, po dziś dzień jest takie zjawisko. My wchodząc do kościoła, mimo woli wnosimy swoje poglądy, swoje niepełne chrześcijaństwo, swoją niedojrzałość. Każdy z nas, nawet kapłani, nawet biskupi, wnoszą. Wchodząc wnosimy siebie. I to jest normalne, to Bóg przewidział, Jezus to przewidział. Rzecz w tym, żeby o tym wiedzieć, żeby być pokornym i poddawać się oczyszczeniu. Zanim odczytam Ewangelię na poniedziałek, to muszę zrobić do tego wstęp. Pierwszą niedzielę po Zmartwychwstaniu Pańskim mamy niedzielę Miłosierdzia Bożego. Muszę powiedzieć, na teologii się tego nie dowiedziałem. Dopiero bym powiedział, Jezus mnie olśnił, że zmartwychwstanie to jest podniesienie do nieskończonej potęgi, przebłyskiwanie tej miłości z krzyża. I dlatego zmartwychwstały Chrystus to jest to nieskończone miłosierdzie, które Paweł nazywa duchem ożywiającym nasze wnętrze. Czyli powinniśmy roznosić po tym świecie miłosierdzie Jezusa Chrystusa. Ale jeżeli wracam do tej niedzieli pierwszej po zmartwychwstaniu, to dlatego, że i w roku A, i B, i C jest powtarzana bez zakłopotania ta sama Ewangelia. Podobnie powinno być, gdy chodzi o rok A, B i C w niedzielę Dobrego Pasterza, która była wczoraj. Ja się wczoraj poczułem zakłopotany, ponieważ niestety ci, którzy tworzyli lekcjonarz w roku C, nie najszczęśliwiej wyznaczyli Ewangelię. Niezbyt szczęśliwie, bo katecheza o dobrym pasterzu jest nawiązana do święta namiotów w Ewangelii Jana. Do święta namiotów. To tam pojawił się dobry pasterz, najpierw Mojżeszu, a później w ogóle w tym słupie ognia nocą i mgły za dnia. To Bóg Jahwe prowadził w znaku swego anioła do ziemi opływającej w mleko i miód. I w Ewangelii Jana w związku ze świętem namiotów mamy dwa znaki mesjańskie. Fakt, że Bóg osądził niewiastę przyłapaną na cudzołóstwie, ale nie tylko ją, ale tych, którzy ją przyprowadzili, są te miłości miłosierdzia. Napisał również i grzechy na piasku, na znak, że przyjdzie mlęki powiew i już nie ma. Że nie macie prawa je sądzić, bo wasze grzechy tylko są ukryte, a nie jesteście lepsi. To jest jeden znak, a drugi znak to jest uzdrowienie ślepego, niewidomego od urodzenia. Dobry pasterz już tego człowieka obciążył, żeby uzdrawiając go wyprowadził ze śleboty Jerozolimę, a przede wszystkim Sanhedryn. I jako wnioski Jezus daje katechezę o dobrym pasterzu. Czyli i w roku A, i B, i C powinna być czytana cała katecheza, jak ja to zrobiłem zresztą, ale niepotrzebnie się złamałem i przeczytałem wcześniej ten odcinek, który za chwilę usłyszycie. A on się odnosi do zupełnie innego wydarzenia w historii Izraela. Zupełnie. W roku C zaproponowane jest kilka zdań, które się odnosi nie do wędrówki przez pustynię, do której Żydzi chętnie wracali, bo tam był empirycznie z nim. Tylko to się odnosi, te zdania które zresztą zasygnalizuję w momencie czytania dzisiejszej Ewangelii, do bardzo dramatycznego wydarzenia w historii Izraela przed przyjściem Jezusa Chrystusa. Mianowicie do czasów machabejskich, opisanych w pierwszej i drugiej księdze machabejskiej. Czasów bardzo dramatycznych. Mianowicie Aleksander Wielki tak zaimponował narodom swoimi podbojami, zresztą on się czuł apostołem kultury greckiej, wiary w bogów greckich. W tamtych czasach jeszcze uważali, że właśnie ci bogowie są najsilniejsi, którzy zwyciężają. I tacy zlaicyzowani Żydzi chętnie dawali posłuch tej fali. No i wreszcie zaczęli głosić, po co my mamy się izolować gdzieś w jakimś przymierzu, jakimś Bogiem Jahwe, skoro tutaj wszystkie narody oczarowane Aleksandrem Wielkim, kulturą grecką, religią grecką, przyjmują wiarę w bogów greckich. No i wtedy władze nad tym terenem i nad Palestyną posiadł Antioch Epifanes IV. Epifanes to tyle samo co boski, objawiający sobie bóstwo greckie. Początkowo był znośny. Nawet i arcykapłan, i kapłani kiedyś w procesji go wprowadzili do Jerozolimy. Ale on się udał do Egiptu, tam podbił Egipt, strzelił mu coś do głowy, jak wracał, wręcz napadł na Jerozolimę, narobił trochę trupów, kroczył do świątyni jerozolimskiej, ograbił skarbiec, wszystko co było złote, wartościowe, zabrał, zniszczył, rozwalił mury, spalił trochę miasta, otworzył im oczy. To był w ogóle człowiek niepoczytalny. Przyszedł przy murach i powiedział, wydał dekret, nie wolno wam czcić waszego Boga, Boga Jahwe, tylko bogów greckich, ewentualnie rzymskich. Nie wolno. W miejsce ołtarza, na którym był baranek paschalny spalany, postawił pomnik Boga Zeusa i jeżeli, to tylko jemu możecie składać ofiary. Żeby rzeczywiście wygasł całkowicie kult Boga Jahwe, zbudował obok świątyni zamek warownie Akra i tam umieścił dywizjon, który czuwał nad tym, żeby tu się nic nie działo na cześć Boga Jahwe. Żadnych świąt. I to tak trwało ponad 2 lata. Świątynia zrabowana, zrujnowana, trawą zarosła, chwastami. Koniec świątyni, nie ma żadnego kultu Boga Jahwe. W dodatku jeszcze zaczął prześladować, znaczy tak czesał jak Domicjan domagał się składania przed swoim posągiem szczypty kadzidła, tak on z kolei domagał się, żeby Izraelici przed jego posągiem też coś podobnego robił. No i nastąpił zryw powstańczy tych, którzy byli przerażeni tym wszystkim. A więc ogromnie, to były czasy ogromnego męczeństwa, wielkiego utrapienia, cierpienia, bólu. Oczywiście on długo nie żył. Te utrapienia trwały 3,5 roku. I on jest typem w Biblii, typem antychrysta. Antychrysta. Kogoś, kto był, co postanowił sobie, a ja skończę z kultem Boga Jahwe. Ja ich zniszczę, ja ich zdepczę. Typ antychrysta. I odtąd okres jego panowania, prześladowania, te 3,5 roku weszło nawet do apokalipsy, jako pewien znak czasu. Ale jest typem antychrysta. Oczywiście w momencie, kiedy on zmarł, kiedy Machabeusze zwyciężyli, odnieśli zwycięstwo przez ten zryw narodowy, postanowili odnowić kult. I na dobrą sprawę to jako pierwsze czytanie dzisiaj powinno być wzięte czy z pierwszej, czy z drugiej księgi machabejskiej, moment poświęcenia świątyni. Typ antychrysta. Otóż, jeżeli Jezus Chrystus, o czym będziemy za chwilę czytać, przyszedł na uroczystość poświęcenia świątyni i tam zaczyna się kolejne jego prześladowanie, to przez to Ewangelia Jana chce powiedzieć, że od tego momentu, kiedy Izrael odrzuca Jezusa Chrystusa, Boga, ja i Ojciec jedno jesteśmy, od tego momentu naród wybrany jest antychrystem na poziomie Antiocha Epifanesa IV. Słuchajcie, Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Obchodzono wtedy w Jerozolimie uroczystość poświęcenia świątyni. Było to w zimie. Jezus przechadzał się w świątyni w portyku Salomona. Otoczyli go Żydzi i mówili do niego: dokąd będziesz nas trzymał w niepewności? Jeżeli ty jesteś Mesjaszem, powiedz nam otwarcie, rzekł do nich Jezus. Powiedziałem wam, a nie wierzycie. Czyny, których dokonuje w imię mojego Ojca, świadczą o mnie. Ale wy nie wierzycie, bo nie jesteście z moich owiec. I od tego momentu właśnie były czytane słowa związane z dobrym pasterzem. Moje owce słuchają mego głosu. Ja je znam. Idą one za mną, a ja daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który mi je dał, jest większy od wszystkich. Nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. I to była propozycja na niedzielę w roku pasterza, dobrego pasterza. Dalej czytamy. I znowu Żydzi porwali kamienie, aby go ukamienować. Odpowiedział im Jezus: ukazałem wam wiele dobrych czynów pochodzących od Ojca. Za który z tych czynów chcecie mnie ukamienować? Odpowiedzieli mu Żydzi: nie chcemy cię kamienować za dobry czyn, ale za bluźnierstwo, za to, że ty, będąc człowiekiem, uważasz siebie za Boga. Odpowiedział im Jezus: czyż nie napisano w waszym prawie: ja rzekłem, bogami jesteście? Jeżeli Pismo nazywa bogami tych, do których skierowano Słowo Boże, a Pisma nie można odrzucić, to jakżeż wy o tym, którego Ojciec poświęcił i posłał na świat, mówicie: bluźnisz? Dlatego, że powiedziałem: jestem Synem Bożym. Jeżeli nie dokonuję dzieł mego Ojca, to mi nie wierzycie. Jeżeli jednak dokonuję, to choćbyście mnie nie wierzyli, wierzcie moim dziełom, abyście poznali i wiedzieli, że Ojciec jest we mnie, a ja w Ojcu. Znowu starali się go pojmać, ale on uszedł z ich rąk. I powtórnie udał się za Jordan, na miejsce, gdzie Jan poprzednio udzielał chrztu i tam przebywał. Wielu przybyło do niego, mówiąc, że Jan wprawdzie nie czynił żadnego znaku, ale że wszystko, co Jan o nim powiedział, było prawdą. I wielu tam w niego uwierzyło. Obchodzono wtedy w Jerozolimie uroczystość poświęcenia świątyni. To był zupełnie inny moment historii niż ten, który Jezus podsumowuje katechezą o tym, że On jest dobrym pasterzem i na czym to polega. A tutaj Jezus mówi: uważajcie, ponieważ jesteście już na poziomie Antiocha Epifanesa IV, na poziomie antychrysta, walczycie z Bogiem. Widzicie, zupełnie inny typ katechesy jest związany z tymi słowami, które Jezus wypowiada. Dlaczego powiedzieli: powiedz nam otwarcie, czy jesteś Mesjaszem? Jezus wie, że to był podstęp w tym pytaniu. Otwarcie. Ponieważ Jezus między wierszami, a przede wszystkim w swoich czynach, który był Bóg, udowadniał, kim jest. Prawdopodobnie to pytanie było postawione przez delegację. I byli tam reprezentanci i świątyni, Sanhedrynu, którzy cały czas szukał na Jezusa haka. I był to teren Heroda Antypasa. On też nie był zadowolony z obecności, ilekroć razy Jezus przychodził na jego teren, na teren Judy. No i wreszcie na pewno reprezentacja Rzymian. Czy rzeczywiście Jezus jest Mesjaszem? Bo powiedzieć jawnie: jestem Mesjaszem, to był wystarczający powód do natychmiastowego aresztowania. Dlaczego? Dlatego, że pojęcie Mesjasza było tak przeniknięte polityką. nadziejami politycznymi. A Jezus, wiedząc o tym, mówi tak, powiedziałem wam, ma na myśli czyny swoje. Czyny, które dokonuje w imię Ojca, one świadczą o mnie. Jezus mówi prawdę, ale czynów nie jesteście w stanie zakwestionować. Ja czynami mówię, kim jestem. Wy macie kłopoty, ale są owce, które słuchają mego głosu. Są ludzie pokorni, którzy nie mają wątpliwości, kim ja jestem. I właśnie te słowa były wczoraj czytane, ale zupełnie niepotrzebnie. Bo tam, tutaj chodzi o bardziej dramatyczną katechezę. Uważajcie, bo weszliście już na tory Antiocha Epifanesa. Jesteście w walce z Bogiem. Jesteście za wszelką cenę, jak Antioch Epifanes IV zniszczył go. Jesteście gorsi od niego. Ja i ojciec jedno jesteście. Porwali kamienie, żeby go ukamienować. Mówisz bluźnierstwo. Bo istotnie miłość Boga Ojca, która w Jezusie Chrystusie przychodzi, ona jest bluźnierstwem w stosunku do naszej pychy egoizmu. Krzyż jest bluźnierstwem. Nam to wybitnie nie odpowiada. My chcemy rozliczać każdą krzywdę osobistą i narodową. Chcemy rozliczać i jeszcze raz rozliczać. A nie przeżywać, nie zatapiać tego przebaczeniu krzyża, mocy krzyża, zwycięstwie nad prawdziwym wrogiem, nad demonem. Jezus odchodzi, widząc, że to nic nie da, a nie nastąpił jeszcze czas Paschy. Wiosną to było zimą, w porze deszczowej, dlatego Jezus chodzi. Zima to tyle samo, co pora deszczowa. Ze względu na to Jezus przechadzał się w portyku Salomona. W lekcjonarzu na dziś są podane propozycje znowu o dobrym pasterzu, zupełnie niepotrzebnie, bo właśnie ten cały pasus, który przeczytałem, powinien wejść tutaj w lekcjonarzu jako Ewangelia dla nas. No i wracając do pierwszego czytania, że my wchodzimy w Kościół Jezusa Chrystusa, a często wnosimy ducha tego świata. Sprawiedliwość, rozliczanie się, a nie ten sąd miłości, miłosierdzia Chrystusa, sąd przebaczenia, zwycięstwa nad demonem pychegoizmu, który przynosi, którego udziela nam Bóg Ojciec w Jezusie Chrystus. I też można by powiedzieć, czy nie wnosimy herezji. Czy nie jesteśmy też trochę Antiochem Epifanesem IV, Bałwochwalcami takim. Mocna jest ta kareza. Onego czasu ja wam dawałem taki trójkącik Ewangelii Jana, gdzie mówiłem, że cechą Ewangelii Jana jest to, że on te siedem czynów swoich znaków mesjańskich buduje około podstawowych wydarzeń świąt, że święta były też obietnicami i że on chce powiedzieć w Ewangelii Jana, że ja to wszystko, co święta obiecywały, zrealizowałem. I niestety musiałem, tutaj daję Rysiowi, skorygować, tam dopełnić. I on to dopełni. I jeśli jutro przyniesiesz, to możesz tutaj tym uczestnikom je też dasz. Jeden czysty wariant, bo szczerze przyznam, że dopiero mówiąc się wczoraj, co to dzisiaj powiedzieć, skoro jeszcze raz o dobrym pasterzu, niepotrzebnie. Dobrze krok zrobiłeś, że przeczytałeś o dobrym pasterzu i powinno być czytane i w roku A, i B, i C, ale dzisiaj zrób następny krok i powiedz, że Jezus świadomie chciał dotknąć grozy grzechu Izraela. Jeżeli my nie chcemy służyć miłości z krzyża, to też już to trąci w naszym życiu fałszywym prorokiem, jak to powie Apokalipsa świętego Jana Apostoła. Fałszujemy w sposób rzeczy bardzo istotne. Dlatego ja z takim uporem, wręcz maniactwem, jak mi niektórzy mówią, ciągle mówię nie. Ilustracja nie. I nie mogłem moralnie pójść na mszę świętą za ojczyznę. Nie mogłem. Mimo że na tamtym etapie Bóg to akceptował i przyjmował. Tak jak przyjął i podniósł do nieskończonej potęgi pielgrzymkę do Katynia. Wchłonął przez krzyż. Ja już nie mogłem, ponieważ tam wsocono przeciwko kałucha, a ja z Apokalipsy wiedziałem, że myśmy komunizm zrodzili. My, swoim pseudochrześcijaństwem. To jest raz. A po drugie, oni są tylko narzędziem Boga w historii. Dzięki nim Kościół zaczął weryfikować w ogóle narody Europy, zaczęły weryfikować swoją postawę w stosunku do pokrzywdzonych, źle się mających, nie radzących sobie w życiu. I jak zwyciężyli ci uczestnicy mszy świętej za ojczyznę, w momencie, kiedy oni wzięli władzę, poczuli się odpowiedzialni, następna kabała, po dziś dzień, następna wieża Babel. I nie miałem wątpliwości. Niektórzy to rozdzierali szaty. Dlaczego? Dlaczego? A gdyby znali Pismo Święte, wiedzieliby, że Bóg przyszedł na ten świat i w krzyżu pomieszał nam języki. Jezus przychodzi z naszych wnętrz uczynić świątynię miłości Ojca. Z naszych wnętrz. I cały czas te nasze wnętrza poddaje oczyszczeniu. I będzie poddawał oczyszczeniu. Poczynając od hierarchii, przez kapłanów, aż po lud Boży. Amen.